W dzisiejszej audycji Izabela Puchala-Adamska opowiada nam o swoim życiu w San Francisco i w Stanach Zjednoczonych. Tak chciałam Ciebie podpytać o to, jak często na przykład jesteś w Polsce i czy tęsknisz za Polską? Czy Twoje życie właśnie już tak bardzo jest w Stanach Zjednoczonych, że rzadko tu zaglądasz?
Przez tą całą pandemię w sumie mieliśmy problem w ogóle, żeby wyjechać z Stanów, ponieważ były zamknięte granice na 3 lata i praktycznie nie mieliśmy szansy w ogóle widzieć się z rodziną, ani odwiedzić nikogo w Polsce. Więc ostatnimi czasy dopiero po 3 latach pojechaliśmy, co uważam, że jest bardzo rzadko, ale bardzo się cieszę, bo rodzice do mnie teraz przyjeżdżają na miesiąc, na cały czerwiec, więc zrobimy wszystko, co tu jest do zobaczenia. Alcatraz, moja mama uczy się piosenek o Sacramento. Intencję mam taką, żeby częściej wyjeżdżać do Europy, ponieważ tęskni się, wydaje mi się, że tęskni się za taką architekturą, kulturą, można docenić to. Tak, Stany widać, że to jest jednak dość młody kraj i teraz ich rozumiem, ich fascynację europejską kulturą. Wcześniej mówię, nie do końca, mówię, no co, no jest, okej, no żyjemy w starym budynku, co takiego świetnego, a teraz tak, mówię, ojejku, kamienista uliczka, jak słodko.
A tęsknisz za czymś, coś, co jest tylko w Polsce i na przykład zabrałabyś to ze sobą?
Wiesz co, Karolina, ciężko mi jest nawet powiedzieć, co takiego, ponieważ od prawie 20 lat już mieszkam za granicą. Więc wydaje mi się, że moje wyobrażenie i taka percepcja Polski jest taka nie do końca zupdate'owana, że tak powiem. Brakuje, jak się pytasz, Karpatki i serników. Co mówię, wow. To ci przychodzi do głowy a propos Polski?
To ja ci zdradzę tajemnicę, nie cierpię serników. Nie? No właśnie, a jak to jest z tą amerykańską kuchnią? To co, głównie burgery wiodą prym?
No tutaj w sumie jak się przeprowadzi, to widać, widać skąd bierze się tyle chorób, jest bardzo duża otyłość, na przykład jak idziesz do piekarni, to trzeba bardzo uważać co kupujesz, ponieważ w Stanach oni mają pozwolenie na używanie składników, które w Europie są zabronione, a w Singapurze jeżeli ich użyjesz, to pójdziesz do więzienia. Natomiast tutaj jest okej, widać, że jest naprawdę... Wszystko jest a propos tego, żeby robić profit dla firm. I to tak samo się przekłada na zdrowie, na jedzenie i kupować tylko wyłącznie organiczne składniki trzeba, żeby jakoś tutaj zdrowiej żyć naprawdę. I nie jest też tak tanio, bym powiedziała.
A da się właśnie prowadzić taki zdrowy tryb życia, bo mi Stany Zjednoczone i w ogóle te duże miasta, właśnie San Francisco, nie wiem, Nowy Jork, Chicago, kojarzą mi się z takimi miejscami, gdzie trzeba bardzo długo jechać do miejsca, które, nie wiem, mam wyznaczone na spotkanie. W amerykańskich filmach, jak się ogląda tych ludzi pracujących w korporacjach, to oni mają czas rano, żeby pójść pobiegać 10 kilometrów, po drodze zajdą po ulubioną kawę na wynos i jeszcze gdzieś tam się spacerkiem przejdą do firmy i zawsze są na czas. Jak to wygląda w rzeczywistości? Bo mi się wydaje, że to ten amerykański sen to tak trochę tam za dużo lukru.
O Jezu, nie, totalnie, dokładnie, masz taką rację. Ja pamiętam, jak na początku dokładnie też oglądałam takie filmy i przyjeżdżałam tutaj i zostawałam w hotelu niedaleko od naszego biura firmowego. No i mówię, pójdę sobie na nogach. I przyszłam na nogach, a moi koledzy, którzy zostawali w tym samym hotelu, wynajmowali auta, żeby się przejechać 5 minut. I ja mówię... Ale to czemu jechaliście autem? A oni się patrzą na mnie tak, mówią, ale to czemu ty szłaś? Czy ludzie myśleli, że jesteś bezdomna? Mówię, ciekawa perspektywa. Autentycznie. I to bardzo jest niepopularne chodzenie. Jeżeli możesz, to jedź gdzieś. Tak jest ogólnie w takich większych miastach. San Francisco w ogóle jest niespodziewanie w sumie małe. Bo tu jest tylko 800-900 tysięcy ludzi, więc jest stosunkowo łatwo, 20 minut autem i jesteś praktycznie wszędzie. Więc tutaj jest więcej jednak tego chodzenia i tutaj jest stosunkowo młode miasto. Jest taki bardzo śmieszny klimat z tym, jak się tutaj przeprowadziliśmy z Londynu. W Londynie nie widziałam żadnych piesków, żadnych kotów. Ludzie nie mieli takich swoich pets za bardzo. Natomiast tutaj jest największa stopa psów na głowę na całym świecie, ponieważ wszyscy idziesz do restauracji i widzisz, ludzie siedzą na randce i również przyprowadzili swojego pieska ze sobą. Więc San Francisco ma taki specyficzny klimat, że jednak ludzie są bardzo aktywni.
No tak, no ale wiesz, mając psa, to trzeba z nim wyjść na spacer, więc może to tak, żeby nie wzbudzać podejrzeń, żeby się przejść piechotą. Wiesz, ja na przykład liczę kroki, mam krokomierz ustawiony w telefonie i staram się, czasami mi się udaje, czasami nie, gdzieś tam zrobić te minimum właśnie dla zdrowia.
No ja podobnie, tak samo. Znaczy, tu jest w sumie tak z tym ciekawie, że w porównaniu do Los Angeles, Los Angeles nikt nie chodzi absolutnie, tylko jeździsz autem, bo jest, są takie dalekie odległości, że ja pamiętam, umówiłam się ze znajomymi na kolację i z kilkoma znajomymi w ciągu tygodnia, jak zostawaliśmy w jednej części Los Angeles i mój mąż do mnie mówi, to zgadnij, ile musimy kilometrów przejechać, żeby dojechać na tą kolację. Ja mówię, nie wiem, 20, on mówi 100.
O matko.
Jak to jest w ogóle możliwe? Mówię, przecież my zostajemy tutaj na obrzeżu tylko. A on mówi, no tak, tak, no to jest duże miasto, więc w ogóle musiałam zmienić swoje plany, bo mówię, aha, to jednak nie będę się tak częściej widywała z ludźmi, jak mi się wydaje. Natomiast San Francisco jest dość małe, bo to jest 49 kilometrów kwadratowych ogólnie, więc w sumie tutaj bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach, biega. Jest troszkę inaczej niż te inne większe miasta.
Masz taki amerykański akcent nawet, jak mówisz po polsku.
O Boże, Karolina. Moja rodzina się śmieje, że ciocia z Ameryki przyjechała.
O nie, robią ci takie rzeczy? Okropni są.
Tak, no i znaczy się, ja rozumiem, bo z drugiej strony też właśnie jak rozmawiam z nimi, czasami brakuje mi słowa polskiego i wrzucam jakieś amerykańskie, przekręcam na polskie, więc jest to dość śmieszne.
Kiedy zauważyłaś właśnie, że ten twój angielski zrobił się tak płynny? Człowiek właśnie wrasta w taką społeczność, że gdzieś tam się zacierają te różnice. Że, no nie wiem, zaczęłaś myśleć po angielsku, bo zakładam, że pewnie po pewnym czasie to już człowiek nawet śni w tym języku, w którym mówi.
Tak, masz kompletną rację. No na początku, ja spędziłam w ogóle pierwszy rok po wyjeździe z Polski, spędziłam w Irlandii. W Irlandii pracując jeszcze na studiach, kończąc studia, pracując jako kelnerka, mówię, poprawię sobie angielski przed praktykami do Londynu. I dosłownie był to taki szok taki dla mnie, ponieważ ja mówię, wow, 12 lat uczyłam się angielskiego i nawet nie jestem w stanie zrozumieć, co osoba zamawia. Na przykład ktoś powiedział, can I have some waters? Ja mówię, okej, czy to jest jakaś nazwa piwa? Nie wiem. Weszłam do kuchni, powtórzyłam to słowo i kucharz do mnie mówi, water, wodę. Mówię, aha, wow, ten akcent taki dużo cięższy, zupełnie inny. Więc jak później przyjechałam do Londynu i słyszałam, jak oni pięknie, powoli się wyrażają, mówię, o Jezus, jednak umiem mówić po tym języku. Więc mówię, jednak coś tam nauczyłam się przez te 12 lat. Ale wtedy jeszcze jakoś tak, ciekawe to jest, bo wtedy jeszcze jakoś tak nie myślałam po angielsku i myślę, że studia z psychoterapii, kiedy naprawdę zaczynasz tak głębiej myśleć, co się dzieje w tobie, wewnętrznie, to był taki dla mnie przełomowy okres, bo pamiętam na początku siedzę na tych studiach i mówię, wow, jak ci ludzie są w stanie w ogóle opowiadać o swoich doświadczeniach z taką głębią i dla mnie w ogóle po polsku jest ciężko znaleźć słowa, a co dopiero przetłumaczyć to na angielski. Ale od tego czasu, od tych studiów i od pracy z klientami, wydaje mi się, że tak powoli to był taki największy przełomowy okres. I teraz Amerykanie mówią bardzo czysto. Co mnie najbardziej szokuje, to że bardziej przyjęłam amerykański akcent po 4 latach niż brytyjski po 15. Jakiś, co się stało? Nie wiem.
Ale tak chciałabym też wrócić do twoich studiów psychoterapii i w ogóle o takim zdrowiu psychicznym też z tobą porozmawiać, bo mam wrażenie, że o ile, tak jak wspomniałaś, Amerykanie nie za bardzo skupiają się na tym zdrowiu fizycznym i jest tam dużo tego śmieciowego jedzenia, o tyle, to też z filmów wiem, że jakby wizyta u psychoterapeuty jakby nigdy nie była tabu.
Mm-hmm. Tak, i powiem ci, że z tym oni są naprawdę progresywni, ponieważ wizyta u psychoterapeuty jest uwzględniona już w swoim ubezpieczeniu. Jest, nie musisz płacić ze swojej kieszeni, co jest w ogóle niesamowite i nie masz limitu na sesję. I ludzie w ogóle nie wstydzą się tego, że chodzą. Jest to po prostu przyjęte jako, no nie jestem w najlepszym stanie, po prostu potrzebuję kogoś do pogadania. W firmie nawet były sytuacje, że jesteśmy na jakiejś większej konferencji i dołącza się jeden z dyrektorów i mówi, o przepraszam, że jestem spóźniony, moja wizyta terapeutyczna, na Zoomie to było, przedłużyła się troszkę. Ja mówię, wow, zero jakiejś stygmy. Ludzie wręcz dzielą się proaktywnie tym, co jest uważam bardzo pozytywne, ponieważ każdy z nas będzie okres w życiu, kiedy potrzebujemy tego i najważniejsze jest, żeby sobie po prostu pozwolić nawet na taką opcję, zamiast przywiązywać do tego, czy jestem normalny, nienormalny, co niestety w niektórych krajach europejskich jeszcze jest.